Łukasz Korycki w Studiu Pulsu Biznesu w Katowicach, a ze mną jest Mariusz Jan Radło, profesor SGH, kierownik Katedry Globalnych Współzależności Gospodarczych. Witam serdecznie.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mieliśmy okazję tutaj już na scenie podczas kongresu w Katowicach dyskutować na temat technologii dual use w różnych aspektach. Pierwsze pytanie właśnie, w jakich obszarach technologie dual use już dzisiaj realnie wzmacniają odporność gospodarczą i bezpieczeństwo Europy, oczywiście także Polski, no a gdzie mimo, miejmy nadzieję, potencjału wciąż jednak pozostają niewykorzystane?
Czy w przypadku polskiej gospodarki my sobie uświadamiamy, że coraz więcej tych obszarów jest tak naprawdę dual use? Bo jak spojrzymy na potrzebę produkcji amunicji w Polsce i produkcji prochu do tej amunicji, to uświadamiamy sobie, że cały nasz sektor chemiczny jest tutaj bardzo, bardzo istotny. Jak spojrzymy na rozwój tych technologii dronowych, no to uświadamiamy sobie, że to wszystko, te rozwiązania, które były budowane już od długiego czasu dla przemysłu cywilnego, chociażby dla rolnictwa, czy jeszcze innych zastosowań dronów, no dzisiaj są rozwijane i w coraz większym stopniu produkowane w Polsce, chociażby przez WB, grupę WB. Ale to nie jest koniec. Mamy technologie związane, na przykład te serwery czasu i synchronizację czasu produkowane przez Elprom Elektronikę i tu uświadamiamy sobie, że to tak, służy do synchronizacji czasu czy działania radarów, tak? To służy do rozwoju smart grid, czyli tych inteligentnych sieci elektroenergetycznych. To ma jeszcze bardzo wiele innych zastosowań i one są zarówno w obszarze obronnym, też cyberbezpieczeństwie, jak i w obszarze cywilnym w wielu obszarach. To są bardzo często też technologie optoelektroniczne, technologie chociażby związane z rozwojem napędów, które mogą służyć rozwiązaniom, które mają zastosowania cywilne, jak i zastosowania w przemyśle zbrojeniowym. Dzisiaj dyskutowaliśmy na panelu i wyszło nam, że no, dual use są także naukowcy, tak? No bo jak rozwijamy przemysł produkujący amunicję i proch, no to tutaj potrzeba nam chemików od chemii wysokoenergetycznej albo potrzeba nam inżynierów od napędów. Oni mogą pracować dla firm w przemyśle cywilnym, ale też zbrojeniowym. Więc tych wymiarów tego dual use jest coraz więcej, bo mamy coraz większe potrzeby, ale też uświadamiamy sobie, że bardzo wiele rozwiązań, z których już korzystamy cywilnie, może być też stosowanych w przemyśle zbrojeniowym, ale też odwrotnie.
Brzmi optymistycznie, ale chyba tak do końca optymistycznie nie jest, bo też nawiązuję do tego panelu, który tutaj się odbył, ale było tutaj sporo też jeszcze może wątpliwości, czy w ogóle dużo rozmawiano na temat współpracy między przemysłem, między administracją państwową, między naukowcami, na temat procesu komercjalizacji właśnie, gdzie najczęściej to się urywa, bo to nie jest tak, że to nie jest idealny świat, że ktoś wymyśli jakąś innowację, ktoś to kupi, wdroży i tak dalej, ma zastosowanie dual use. Jak to wygląda u nas?
No póki co Polska nie dorobiła się uniwersytetu o potencjale MIT, który tak naprawdę jest częścią kompleksu takiego przemysłowego amerykańskiego i bardzo ściśle współpracuje, no tutaj musi pojawić się i wola, i możliwości po obu stronach. Po pierwsze musi się pojawić trwały popyt i chęć współpracy ze strony przemysłu. No są takie przykłady.
Przepraszam, wejdę w słowo, no ale wydaje się, że teraz ten trwały popyt w kontekście tego, co się dzieje wokół nas, tej odporności, tych wydatków na obronność, to chyba nie powinna być jakaś duża bariera, czy jednak?
Tak, tutaj nie ma problemu, natomiast no, pojawia się trochę problem komunikacji pomiędzy uczelniami, szczególnie uczelniami publicznymi, a przemysłem. To czasem nie jest ten język, czasem takie przyzwyczajenia kadry dotyczące tego, czym się zajmować. Wielu naukowców woli badania podstawowe. No, powiem tak, my niedawno robiliśmy badanie komercjalizacji patentów. Wyniki jeszcze nie są upublicznione, ale mogę dzisiaj powiedzieć, że jeśli chodzi o komercjalizację patentów tych krajowych, to bardzo doskonale radzą sobie polskie przedsiębiorstwa, zarówno z liczbą patentów, komercjalizacją, przychodami. Jak spojrzymy na przychody po stronie instytutów i uczelni państwowych, no to tu mimo bardzo dużej liczby patentów, one wydają się jednak wskaźnikiem w projekcie, a nie podstawą komercjalizacji i przychodów. Także tu jeszcze trzeba parę miesięcy poczekać, upublicznimy ten raport, ale wtedy będę mógł odpowiedzieć na takie pytanie pana redaktora. Natomiast to, trzeba się uczyć. Też jest jeden problem na uczelniach. Bo one trochę działają jak przedsiębiorstwo państwowe. Tamte procesy niektóre są dosyć trudne do przeprowadzenia i nie zawsze ta współpraca w sensie takim czysto, by to powiedział, administracyjno-biznesowym jest łatwa.
To co powinniśmy zrobić, no żeby te procesy uprościć, no bo to wszyscy by na tym skorzystali. Jak ten model współpracy między nauką, biznesem, sektorem publicznym no powinien wyglądać, żeby najlepiej...
Myślę, że tu musimy się przyglądać bardzo dokładnie rozwiązaniom, które istnieją już za granicą. Mamy w Stanach Zjednoczonych bardzo dobre modele. Te modele skandynawskie też są fajne. Natomiast myślę, że przede wszystkim to, co może uruchomić tę współpracę, to rozwój polskich przedsiębiorstw o odpowiedniej skali. Bo umówmy się, no, uczelnia nie zaangażuje się w niewielki projekt, bo naukowcy nie będą mieli odpowiednich przesłanek finansowych, uczelnia pochłonie ogromną część budżetu. To musi być odpowiednia skala projektu, ale wiem, że już w tym momencie Politechnika czy Warszawska czy inne uczelnie już coraz ściślej współpracują z polskimi przedsiębiorstwami, też z tymi z obszarów zbrojeniowych, także no bądźmy optymistami i idźmy ze strony.
Skoro pan już te wątki międzynarodowe poruszył, to tak już na koniec podsumowując, no bo jest tu trochę tych problemów, o których tutaj mówimy, to wszystko, ten proces nie wygląda idealnie, to czy my jako, już nawet nie Polska, ale jako Europa, mamy dziś realną szansę konkurować ze Stanami Zjednoczonymi, z Chinami w obszarze tych technologii strategicznych, dual use, no bo może to pewne wątpliwości jednak można mieć w tej kwestii, no i właśnie.
Ja odpowiem, że jeśli chodzi o Europę i konkurencję, to tak, tu mamy dual use z jednej strony, ale no w Europie mamy dual level, bo podam przykład polityki przemysłowej Unii Europejskiej. Ona jest coraz bardziej selektywna. Mamy coś takiego na przykład jak projekty te IPCEI, takie strategiczne projekty, gdzie budujemy międzynarodowe konsorcja. No i potrzebny jest wkład krajowy duży, z drugiej strony wkład, mówię, publiczny, ale też wkład przemysłu i wtedy możemy stworzyć bardzo duże projekty, czy to w technologiach baterii, czy różnych innych zastosowań, tak? No i tutaj okazuje się, że no, Polska póki co nie doczekała się jeszcze projektu, w którym byłaby liderem, bo zwykle liderami zostają Niemcy, Francja, czasem Włochy, czasem jeszcze Niderlandy. No ale w przypadku technologii, to ten, kto ma, że powiem, największy wpływ na te technologie, największą udział we własności intelektualnej, to tak naprawdę on decyduje o podziale tej wartości dodanej, która tam powstanie. No i my możemy mówić, rozwijajmy europejski przemysł, ale rozwijajmy europejski przemysł poprzez wspieranie swojego przemysłu. Tak, no to są te modele zarządzania łańcuchem dostaw w przemyśle zbrojeniowym, o których wspomniałem w czasie panelu, gdzie mówiłem, że to grupa WB, prywatne spółki rozwijają to w oparciu o kontrolę własności intelektualnej, tak? Nawet jak jeszcze czegoś nie kontrolują, to myślą o tym, jak przejąć kolejne oczko po to, żeby przejmować jak największą wartość dodaną i nie dać konkurencji tutaj wejścia, ona jest ogromna. Mamy model ten licencyjny, w dużym stopniu on jest w przemyśle tym państwowym, polskim, zbrojeniowym rozwinięty, no ale Tam to licencjonodawcy decydują o tym, czy ktoś może wejść, czy nie, czy może rozwinąć jakąś technologię, czy nie. Wspominałem tutaj o Syntosie i panu Sołowiowie, który bardzo fajnie dzisiaj wytłumaczył, że oni jak brali licencję od kogoś, to już zaczynali pracę nad tym, jak rozwinąć na podstawie tej licencji swoją technologię, tak? Mieli tam 10 lat na...
To takie chińskie rozwiązania, tak? Jak się mówi trochę.
No właśnie. na tym to polega. Amerykanie też kiedyś zamknęli rynek za Hamiltona pod koniec tam XVIII wieku i wygonili Brytyjczyków po to, żeby rozwinąć swój przemysł. No. Później powtarzali to Niemcy, Francuzi.
Wracając do meritum, w Europie może to być niezwykle trudno, żeby...
Niezwykle trudne, bo też my musimy patrzeć na to, kto decyduje o wykorzystaniu danego sprzętu. No mieliśmy w przypadku wojny na Ukrainie takie sytuacje, że niektóre kraje wysyłały hełmy, bo stwierdziły, że nie wyślą czegoś innego, tak?
Tak, tak, znamy tę sytuację. Bardzo dziękuję za rozmowę. Mariusz Jan Radło, profesor SGH, był moim gościem.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.